środku dnia.
I mówię, będziemy, bo będziemy to czynić razem z gościem w studio. Jakby na marginesie odbywających się właśnie w Poznaniu Poznań Game Arena. Reklamowana impreza jako największe targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Aż tak, proszę państwa. A więc przedstawiam i witam serdecznie w studio gość Jakub Andrzejczak, profesor i kierownik Zakładu Socjologii Wychowania Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej, doktor nauk humanistycznych UAM, członek pracowni profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej, no i w ogóle człowiek, który bada, zajmuje się technologiami czy wpływem technologii cyfrowej na społeczeństwo, w szczególności na edukację i socjalizację młodych ludzi. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Poznań.
Proszę pana, na początek zapytam, jednak odbijemy się od tej imprezy. Czy dobrze, że takie targi się odbywają, pana zdaniem?
No jasne, że tak. Cały przemysł cyfrowy, przemysł gier cyfrowych to jest dzisiaj ogromna przestrzeń rozrywki, dzisiaj współzawodnictwa. No i bardzo istotny element dzisiaj funkcjonowania nas wszystkich, nie tylko dzieci i młodzieży, przypomnę, bo bardzo wielu dorosłych gra w gry od wielu lat, rozwija szereg różnego rodzaju umiejętności. Nie wyobrażam sobie dzisiaj rzeczywistości społecznej bez dużej imprezy związanej z grami cyfrowymi.
A więc proszę państwa, nie siedzi z nami jakiś zatwardziały przeciwnik w ogóle cyberprzemysłu, cyberrozrywki, tylko człowiek, który to rzeczywiście bada plusy, minusy, dobre i złe strony tego wszystkiego. Panie profesorze, a pan sam też gra w takie różne gry? Zajmuje się też rozrywkowo tą sferą rozrywki?
Znaczy ja zajmuję się wpływem funkcjonowania, wpływem technologii cyfrowej na funkcjonowanie młodych ludzi. Tak naprawdę właściwie od 2004 roku, kiedy rozpocząłem swoje studia doktoranckie. Przemysł cyfrowy wtedy raczkował. To prawie już 20 lat i tak ja osobiście sam od lat 90. grałem w różnego rodzaju gry, wtedy jeszcze nazywane komputerowymi, dzisiaj raczej mówimy o grach cyfrowych. Ale też nie jesteśmy w naszym domu cyfrowymi tubylcami. Jak najbardziej korzystamy z tej technologii, a więc ze starszym synem gram w FIFA, z młodszym gram w Minecrafta. Staramy się wykorzystywać tę rzeczywistość, ale w sposób zdrowy, bezpieczny i celowy.
I tutaj dodam jeszcze do tej wizytówki, jaką na początku tutaj przedstawiłem, że nasz gość, pan Jakub Andrzejczak, na portalu facebookowym prowadzi jeden z najpopularniejszych profili o tematyce funkcjonowania dzieci i młodzieży online, a nazywa się to Jakub Andrzejczak, rodzicielstwo i dzieciństwo w świecie cyfrowym. I to, rozumiem, nie tylko jest wypełnienie przez pana tak pojmowanej misji badacza, ale rozumiem, że pan czuje, że to jest potrzebne, tak?
To znaczy, jeżeli mówimy o moim profilu, to on właściwie skupia wszelkiego rodzaju moje działania profilaktyczne. A ta profilaktyka w mojej opinii zawsze rozpoczyna się od posiadania pewnej świadomości. W tym przypadku posiadania tej świadomości przez ludzi dorosłych, rodziców, pedagogów, psychologów szkolnych, opiekunów, pracowników instytucji pomocowych, właściwie wszystkich dzisiaj tych, którzy zawodowo zajmują się dziećmi i młodzieżą, no i rodziców. I teraz jeżeli zadamy sobie pytanie, w jaki sposób docierać do bardzo dużej grupy odbiorców, no to to jest najlepsze rozwiązanie.
Panie profesorze, to co ostatnio pana oburzyło, no śledzę tutaj też pana kolejne posty, no to była fala reklam stron internetowych, na których jednym kliknięciem można rozebrać dowolną osobę na zdjęciu. I tu pan napisał: sztuczna inteligencja nie powinna nigdy być powszechna w takim kształcie.
No tak, to jest ten dylemat dzisiaj sztucznej inteligencji, ponieważ z jednej strony chcemy, żeby ona w jakiś sposób wspierała naszą codzienność, była wsparciem w rozrywce, w pracy, w dostarczaniu nam informacji o świecie. Z drugiej strony My dzisiaj już doskonale wiemy, że ona też wejdzie w tę mroczną część świata cyfrowego i w rzeczywistości jest to ryzyko, a pokazują już to konkretne przykłady tego, że może zostać wykorzystana w sposób niewłaściwy. Natomiast problemem generalnym jest to, że ona, żeby zaistniała i żeby się rozwijała, musi być upowszechniona, ponieważ tylko w ten sposób będzie się uczyła. Ja bardzo często pytam młodych ludzi, kiedy korzystają na przykład z dobrodziejstw czata GPT, o to, czy wiedzą, dlaczego on jest powszechny i dostępny dla wszystkich. Oni mówią, no to tak samo jak na Google. Wszyscy chcą, żeby ludzie docierali, mieli dostęp do pewnego rodzaju treści. Natomiast już nie do końca są świadomi tego, dlaczego on jest udostępniany bezpłatnie, dlaczego w przyszłości będzie on opcją, za którą prawdopodobnie będziemy musieli płacić. No dlatego, że on się na nas uczy, a więc no to my jesteśmy mu potrzebni.
Ja o Facebooku przeczytałem, że on dlatego jest darmowy, że tam my nie jesteśmy klientami, tylko jesteśmy towarem, produktem.
No zawsze jest tak, że myślę, że jedną z najistotniejszych wartości w życiu człowieka jest czas. I my zawsze w rozwoju naszej cywilizacji chcieliśmy łapać ten czas. Najpierw w postaci bardzo prostych narzędzi, potem w postaci czcionki Gutenberga, która miała przyspieszyć rozpowszechnianie się informacji, aż po współczesne technologie, które miały nam zaoszczędzić czas. No ale dzisiaj okazuje się, że ten czas, tak jak w wieku XX był wykorzystywany przez cały przemysł kulturowy, a więc zarobiłeś pieniądze, pójdź do kina, pójdź do kasyna, pójdź do Disneylandu. No dzisiaj jest wykorzystywany przez cały przemysł cyfrowy. Te wszystkie przemyślne zabiegi, techniki, narzędzia, metody absorbowania naszej uwagi mają spowodować, że będziemy coraz intensywniej funkcjonowali w przestrzeniach tego świata kosztem czasu, kosztem jednej z tych najważniejszych właściwie wartości w naszym życiu. Dzisiaj doskonale oczywiście o tym wiemy, że już istnieją opcje tego, jeżeli nie chcesz tego czasu poświęcić, na przykład na oglądanie reklam, no to musisz za to zapłacić.
A pana uwadze o powszechnej dostępności, której nie powinno być, jak pan się wyraził w tym komentarzu, że to nie powinno być tak powszechnie dostępne, to osoba podpisana jako Paweł Sabat, no i sprawdziłem profil autora tego wpisu, mieszka w Holandii, w Eindhoven, studiował na Politechnice Wrocławskiej, co prawda przez rok tylko, ale do CV sobie to wpisuje. No i napisał tak. Twierdzenie, że sztuczna inteligencja nigdy nie powinna być powszechna w takim kształcie, jest bezmózgim pier, i tu wulgaryzm, tak samo jak noże nie powinny być powszechnie dostępne, bo można nimi zabić. Przestańcie zakazywać wszystkiego. Ma być wolność, a to, czy dzieci to oglądają, to jest sprawa rodziców. I tak prędzej czy później na bank prędzej uzyskają do tego dostęp.
No tak, ja spotykam się z takimi komentarzami. Może rozpocznę w ogóle odpowiadanie na to pytanie, czy skomentowanie tego, co pan redaktor był łaskawy przytoczyć, od takiego bardzo powszechnego sloganu, który krąży w społeczeństwie. To jest taki slogan, który brzmi: technologia nie jest ani zła, ani dobra. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób z niej korzystamy. No ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo to jest właśnie porównywanie technologii do noża, czyli do przedmiotu, który został wytworzony w celu przyniesienia nam jakichś konkretnych korzyści przy wykonywaniu określonej czynności. Natomiast ten nóż nie daje nam instrukcji tego, w jaki sposób mamy kogoś nim ugodzić. Ten nóż nie zawiera instrukcji, która będzie mówiła: przyjdź i weź mnie następnego dnia, tak jak robią to gry cyfrowe, które powodują, że dzieci grają coraz częściej, bo na drugi dzień mają odebrać jakąś nagrodę z tej gry, a więc nie absorbuje mojej uwagi.
Coraz częściej i coraz dłużej.
Tak, coraz częściej i coraz dłużej, coraz intensywniej i coraz głębiej. Tak więc porównywanie do noży technologii kompletnie mija się z celem i jest po prostu kulą w płot, dlatego że technologia jest ożywiona, za technologią stoją ludzie. Jeżeli ktoś przez kilka lat, nie będę wymieniał medium społecznościowego, prowadzi swoje wewnętrzne badania udowadniające, że obniża się dobrostan psychospołeczny nastoletnich dziewcząt pod wpływem zbyt częstego korzystania z mediów społecznościowych i przez te 3 lata nikt w tej sprawie nie robi nic, to nie mogę powiedzieć, że technologia jest neutralna. W tym kształcie ona po prostu jest zła i jest zła w każdym kształcie, w którym w jakikolwiek sposób godzi w najważniejsze dla nas dobro, czyli dobro dziecka.
Czyli autorowi wpisu, który zacytowałem, zarzuca pan w ogóle już błąd logiczny na, że tak powiem, na wyjściu, że tak?
No jasne, tak, oczywiście, że tak.
Mhm. Proszę państwa, oczywiście można, jak zwykle o tej porze, czyli między 12.15 a 13.00 dołączyć się do naszej rozmowy. Rozmawiamy o tym, czy cyberprzemysł, no właśnie, jeszcze nie sformułowałem właściwie, ale zaraz do tego dojdę, bo pan profesor Andrzejczak skwitował te uwagi na temat stron internetowych, które jednym kliknięciem rozbierają osoby na zdjęciach i są coraz powszechniej dostępne takie strony i właściwie dla każdego, skwitował to pytaniem, czy może uwagą, czy cyberprzemysł pomaga w wychowywaniu dzieci, czy raczej gdzieś staje pomiędzy dziećmi a rodzicem, albo raczej odciąga tychże, te dzieci od rodziców. Czy to jest dobre postawienie, panie profesorze, w ogóle zagadnienia?
Myślę, że powinniśmy rozpocząć od tego, że zbudowaliśmy dzisiaj już przeogromną przestrzeń, w której funkcjonujemy my wszyscy, w której w pierwszej kolejności oczywiście funkcjonują dzieci i młodzież. Doszliśmy do takiego poziomu rozwoju naszej cywilizacji, w której, jak słynna amerykańska antropolożka Margaret Mead mówiła, że mamy do czynienia z dzisiaj już z kulturą prefiguratywną, czyli taką kulturą, w której dzieci uczą dorosłych. I stworzyliśmy nieprawdopodobną przestrzeń, w której dzisiaj zaspokajamy potrzeby. No to powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto powinien zainteresować się dzisiaj tą przestrzenią. I ja, mówiąc o całym przemyśle cyfrowym, absolutnie nie mam na myśli zwalniania rodziców z obowiązku wychowywania swoich dzieci również w kontekście świata cyfrowego. Ich rola jest kluczowa i tutaj nie podlega to absolutnie żadnej dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj cały przemysł cyfrowy musi wziąć współodpowiedzialność za ten stan rzeczy, bo rzeczywiście, jak pan redaktor zacytował, on w tym momencie no nie jawi się nam wszystkim rodzicom, i to rodzice przyznają, kiedy ja się z nimi spotykam i z nimi rozmawiam, nie jawi się jako wspierający nas w wychowywaniu naszych dzieci, ale jako rywalizujący z nami o ich uwagę. No to jest przykład bardzo prosty. Dzisiaj tysiące ludzi rozprawiają na temat cyberprzemocy, na temat nękania rówieśników w przestrzeni świata cyfrowego. Nie ma prawdopodobnie dzisiaj żadnej szkoły w Polsce, której ten temat byłby obcy. A jednocześnie, kiedy organizujemy konferencje naukowe, międzynarodowe, ludzie na całym świecie rozmawiają o cyberprzemocy. Dla przykładu Instagram informuje, że wprowadza do swojego komunikatora funkcję znikających wiadomości, która istotnie utrudnia prowadzenie różnego rodzaju postępowań związanych z na przykład nękaniem rówieśników.
Mhm. Mamy pierwszy telefon, zaraz wrócimy do tych relacji. Cyberprzemysł, rodzic, dzieci, a oddaję głos słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wie pan co, tak przysłuchując się temu, a jednocześnie trochę interesując się z powodów gdzieś tam poniekąd trochę zawodowych tym, jak się zachowują dzieci w kontakcie z elektroniką. No, najczęściej to są małe dzieci, których rodzice dają niestety w zupełnie nieświadomym, ale albo w cudzysłowie przez nich dobrze pojętym komórkę do ręki, gdzie wie pan, to dziecko po chwili, jeżeli chce się im odebrać tą komórkę, one zaczynają być agresywne. Primo, Anglicy od wielu lat już dowodzą, że dziecko do dziewiątego roku życia, to jest praktycznie początek szkoły, nie powinno mieć nadmiernego kontaktu z mediami cyfrowymi, czy komórka, czy laptopy, komputery, ponieważ w tym czasie kreuje się jego wewnętrzny rozwój również postrzegania. Czyli nie mamy tego, że mamy coś, co dzisiaj nazywamy przebodźcowaniem, bo w komórkach czy w komputerach jest tysiące wiadomości, które małe dziecko otrzymuje na zasadzie bombardowania, które jest nieświadomie, a to wchłania. Proszę zauważyć, my mówimy, że dzieci najwięcej wchłaniają praktycznie do 8 roku życia. To jest gąbka. Jeżeli my w tym czasie bezkrytycznie dajemy im, w cudzysłowie, dla naszego świętego spokoju, obserwuję w przychodniach po prostu rodzice, którzy przychodzą, pojedynczy rodzice, którzy rozmawiają z dzieckiem, pojedynczy rodzic, który weźmie książeczkę w oczekiwaniu na wizytę do lekarza. Co któryś rodzic włącza komórkę, nawet w trakcie badania. To jest przerażające. Mhm. Idziemy na spacer, obserwujemy ojca czy matkę, który patrzy w komórkę zamiast dzieckiem w czasie spaceru rozmawiać. No po prostu coś przerażającego. Za ileś lat my będziemy mieli problem z tak zwanym zwykłym kontaktem międzyludzkim, bo już to mamy, tak? Mhm. Już to mamy. Dzieci, które, przepraszam bardzo, książeczkę daną, nagle rączką ma ruch rozszerzenia ekranu zamiast przewinięcia paluszkiem następnej strony. To są fakty. Nie zaklinajmy, to są odpowiedzialność rodziców, bo tak jak gość powiedział, firmy z branży cyber, przepraszam, na końcu biznes jest, tak? Jeżeli rodzice sami nie włączą, ale sami są uzależnieni, bo jeżeli widzimy tych rodziców, którzy sami godzinami na spacerach w komórce siedzą, no to o czym rozmawiamy? Myślę, to jest wielki alarm. I przepraszam, my nie mamy dzisiaj psychiatrów dziecięcych, a uzależnień od mediów typu elektronicznych jest cała masa wśród dzieci, które nie potrafią normalnie funkcjonować. I to jest już, że tak powiem, sytuacja alarmująca.
Dziękuję panu bardzo.
Pozdrawiam.
Panie, czy pan zechce coś skomentować ten głos? Czy...
No tak, to jest jakby zupełnie... My dzisiaj spotkaliśmy się, mówiąc o sztucznej inteligencji, mówiąc o grach cyfrowych, bardziej kierowaliśmy naszą uwagę w stronę nastolatków, ale rzeczywiście ten problem coraz wcześniejszej inicjacji, jak ja to nazywam, dzieci ze światem cyfrowym, no jest bardzo poważnym problemem, ale jednocześnie dla mnie osobiście bardzo dużym wyzwaniem profilaktycznym, ponieważ kiedy ja spotykam się z rodzicami dzieci starszych, to po tych spotkaniach bardzo często oni podchodzą do mnie i mówią: szkoda, że nie usłyszeliśmy tego wszystkiego, o czym pan opowiadał, kiedy nasze dzieci były młodsze. Natomiast kiedy staram się zachęcić do takich spotkań rodziców dzieci młodszych, no to oni bardzo często mówią, że to jeszcze nie jest dla nich czas, bo ich dzieci są za małe.
I to jest
koło. I to jest błędne koło. Ale rzeczywiście zgadzam się tutaj z naszym słuchaczem, że rzeczywiście musimy bardzo dużo uwagi zwrócić na młodych ludzi, u których ten czas właśnie jest tak bardzo im potrzebny do rozwijania podstawowych umiejętności społecznych.
Numer do studia oczywiście 618-654-654. Panie profesorze, czy wracam do pana wywodu sprzed tego telefonu jeszcze, czy rozumieć, że cyberprzemysł próbuje, stara się przejąć kontrolę nad dziećmi i im wcześniej to zrobi, tym dla tego przemysłu lepiej, w rozumieniu tego oczywiście przemysłu?
Ja może powiem o tym, że jest, że też nie możemy generalizować. Jest dzisiaj mnóstwo rozwiązań technologicznych, które wspierają naszą codzienność i niczego wielkiego od nas nie oczekują. Są projekty w branży technologicznej, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, żeby powstrzymywać cyberprzemoc, żeby powstrzymywać mowę nienawiści. Polski produkt Samurai Lab, w który sam Robert Lewandowski zainwestował. Przepotężny projekt, który ma właśnie za pomocą sztucznej inteligencji też reagować na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje, zachowania ryzykowne w przestrzeni tych młodych ludzi, kwestie prób samobójczych, samookaleczeń i tak dalej. Ale rzeczywiście jest też tak, że no dzisiaj wykorzystuje się bardzo wiele teorii psychologicznych do tworzenia technologii, zarówno w świecie gier, w świecie mediów społecznościowych, wszystkich innych platform. To jest oczywiste.
Oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja a propos targów gier, o których tutaj gość bardzo w superlatywach się wypowiadał, ja mam takie pytanie. Czy na tych targach informuje się klientów targów właśnie o tych zagrożeniach, o których teraz pan mówi? Bo ja tutaj widzę ogromną sprzeczność. I śmiem twierdzić, że jednak gro osób, które tam przychodzą, no to są właśnie ludzie, którzy już mają problem z oddzieleniem rzeczywistości wirtualnej od realnej. Nie? Właśnie poprzez nadmierne korzystanie z gier. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten głos.
Ja powiem może paradoksalnie, że ludzie bardzo silnie związani ze światem gier są tego świadomi i podczas tego typu eventów bardzo często pojawiają się pogadanki na temat racjonalnego korzystania z przestrzeni świata cyfrowego. No ja może powiem tylko tyle, że cała branża e-sportu pierwsze, co mówi w kontekście profilaktyki, to na przykład mówi o konieczności zachowania zdrowego ciała, więc o ćwiczeniach fizycznych. Więc to też nie jest tak, nie możemy demonizować tej technologii. Myślę, że coraz więcej osób jest świadomych, natomiast my tego nie zmienimy z dnia na dzień. My to rozwijaliśmy i zaniedbaliśmy jednocześnie. Właściwie już dzisiaj możemy powiedzieć przez dziesięciolecia. Nasz pierwszy słuchacz, który do nas zadzwonił, mówił, że już dzisiaj rodzice wchodzą w tę rzeczywistość, bo to są rodzicami stają się dzisiaj osoby, które tak naprawdę funkcjonowały już w tej rzeczywistości, że rzeczywiście oni powielają często złe nawyki. Tak więc nie stanie się to z dnia na dzień, ja zawsze to porównuję sobie do edukacji ekologicznej, ile lat musiało nam zająć, żeby nasze dzieci dzisiaj mówiły, nie wyrzucajcie baterii do tego kosza. I to jest też pewien proces, który my musimy przejść i cieszę się również, że coraz więcej podmiotów również w branży technologicznej dostrzega ten problem, ale to jeszcze oczywiście nadal za mało.
Oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry, panu kłaniam się. Wie pan co, ja podchodzę do tego, bo to jest cyberprzestrzeń, jest mimo wszystko czymś zupełnie nowym. Nadal o to jest czymś nowym. I brak kontroli, w szczególności chodzi o dzieci, o osoby bardzo młode. I ja bym przyrównał coś takiego. Kiedy to było namacalne, kiedy wchodziły przykładowo, no technika się rozwijała, wchodziły samochody do ruchu drogowego, motocykle, alkohol można było pić, no to już wie pan, to już to jest może trochę inny temat, więc wszędzie są ograniczenia. Nie wolno jeść dzieciom, nie wolno spożywać, nie wolno tam na motocykl wsiąść, ponieważ jest to zagrożenie. Natomiast cyberprzestrzeń nie reguluje się żadnymi ograniczeniami. I dziecko, które wchodzi w cyberprzestrzeń, nie jest kontrolowane. Może wejść w zupełnie inny świat. Świat wirtualny jest całkowicie, no niestety, tu pan przyrównał takie coś, że zależy jak się to użyje. Ja bym się z tym po części zgodził, bo w internecie, w cyberprzestrzeni jest i dobro, i zło. A te strony, które no są demoralizujące, one jednak wciągają. Gry, które wypaczają na przykład psychikę. Ja niedawno słyszałem takie właśnie prelekcje, że dzieci, które mają kontakt z ekranem, które pochłaniają się na przykład już tym, dzieci oddają, no, dziecku dadzą telefon i do jakiegoś okresu życia, chyba do 2 lat, to te dzieci już będą miały problemy w świecie realnym. A więc co się stanie w tym sensie? I to jest bardzo niebezpieczne. Tego nikt nie kontroluje. To jest bardzo, moim zdaniem, to jest bardzo złe, bo cyberprzestrzeń jest dobrą rzeczą. Dostęp do internetu to jest narzędzie. Ale jakie narzędzie? Do kogo narzędzie? To nie jest rozrywka. Tak samo jakby ktoś do rozrywki sobie jeździł samochodem, dał dziecku samochód i powiedział, no będę miał spokój, pojeździ sobie dziecko samochodem, nie? Więc może sobie krzywdę zrobić, ale i w cyberprzestrzeni również. Wypaczona psychika będzie robiła krzywdę innym, będzie krzywdziła. To jest takie moje skromne zauważenie, więc nie wiem, czy ja się potrafiłem dobrze wyrazić i dobrze ująć moją myśl, ale ja tak to właśnie widzę.
Bardzo jasno pan to ujął.
Tak jest.
No, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Dla wszystkich. No, dziękuję.
Rzeczywiście pan podjął wątek pewnych regulacji i ja jestem absolutnie zwolennikiem regulacji. Skoro otworzyliśmy jakąś rzeczywistość, tak samo jak tu w tej naszej rzeczywistości, jak my to określamy, młodzi ludzie już nie dzielą świata online i offline, to tylko w naszych głowach dorosłych boomerów występuje taki podział. Dla młodych ludzi to już jest jedna rzeczywistość. Ale nawet niezależnie od tego, czy jest jedna, czy gdzieś tam chcemy stawiać jakieś granice, to prawda jest taka rzeczywiście, że musimy dzisiaj posiadać pewne rozwiązania systemowe, które pozwolą nam na nie tyle całkowite unikanie, bo z tym będzie problem. Świat cyfrowy jest systemem naczyń powiązanych i to stanowi istotny problem. Natomiast jednak pewne regulacje, które zapewniałyby naszym dzieciom bezpieczeństwo w przestrzeni tego świata. Potrzebujemy wielu uregulowań, ale też potrzebujemy takiej presji społecznej, która wywarłaby na tych wielkich korporacjach cyfrowych przejęcie tej społecznej odpowiedzialności ich biznesu. W momencie, w tej chwili, w którym dla przykładu w mediach społecznościowych niewłaściwe treści oceniane są przez algorytmy, a nie przez prawdziwych ludzi, to okazuje się, że etyką w przestrzeni tego świata, no niestety, ale nie rządzi człowiek, tylko rządzi bezduszna technologia.
Panie profesorze, wcześniej pan wspomniał o e-sporcie. E-sporcie, wyrażę się jasno, chodzi mi o e-sport. Przecież są już kanały telewizyjne, które transmitują e-wydarzenia e-sportowe z komentarzem fachowym, sportowym i już nie wiem, tu rzeczywiście się zaciera ta granica między tym wirtualnym światem a rzeczywistym i tym, co pan powiedział, zatarciem się w ogóle tego świata cyber i realnego. No bo w naszym normalnym, zwykłym telewizorze oglądamy transmisje z wydarzeń, które dzieją się w e-przestrzeni, we świecie.
Tak jest, to już jest kompletne, całkowite zamazanie się granic i o ile ludzie dorośli jeszcze posługują się tym podziałem, o tyle dla młodych ludzi to jest jedna i ta sama rzeczywistość. Nikt nie zastanawia się nad tym, czy jest online, czy offline. Biegając po lesie, streamując to, jak biegam po lesie, mając aplikacje, które to wszystko mierzą, a potem wrzucam to w media społecznościowe, mógłbym w pewnym momencie przysiąść na ławce w tym lesie i zastanowić się, czy biegałem online, czy offline, a może po prostu biegałem.
Tak, może szybki oddech mi coś jednak mówi, że to ja biegałem. Panie profesorze, zaraz wrócę do pytania o rolę i pozycję właściwie rodzica w tej konfiguracji rodzic, dziecko i cyberprzestrzeń. A oddaję na razie głos słuchaczowi. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Myślę, że ludzie sami sobie gotują taki los, tworząc sztuczne inteligencje, jakieś wirtualne światy, a no jest to rodzaj jakiejś ewolucji, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę świat pójdzie. Możemy się tam domyślać. No, idzie jak idzie. To, co ludzi kręci, to się szybciej rozwija. To, co jest niewygodne, to najlepiej zrezygnować z tego. I ja na przykład zauważam coś takiego, jeżdżąc w różnych miejscach, przeważnie stojąc w korkach, jeżdżą sobie ludzie z dziećmi, samochodami. Każdy z tych podróżujących tym pojazdem ma swój świat. Mama stoi w korku, coś tam w telefonie. Jakiegoś może maila pisze do pracy albo z pracy. Dzieci albo grają w jakieś gierki. I ten ich świat kończy się pół metra wokół nich. Oni są niby obok siebie, ale niby są na kuli ziemskiej, ale są zupełnie daleko od siebie.
Każdy w swojej bańce.
Dokładnie, dokładnie. Ale te bajki to są różne
bańce,
bajki.
Bańce.
Myślałem bajce.
Może też.
Bajce
różnie,
też to są.
Różnie się to kończy. Tak jak tutaj zostało powiedziane, że jedni myślą, że to jest właśnie bardziej rzeczywisty świat, ten wirtualny, wygodniejszy, bo można sobie leżeć i klikać coś tam, coś się wokół nas dzieje, nie musimy się gimnastykować fizycznie, ale no myślę, że to nie rozwija człowieka na tyle, tylko na tyle, na ile powinno i fizycznie, i psychicznie, tylko powoduje właśnie jakieś frustracje w życiu, że nie mamy czegoś zaraz już na kliknięcie, że no coś tam straciliśmy bezpowrotnie, a tu się okazuje, że można to z chmurki z powrotem ściągnąć i takie różne zachowania, ale do czego zmierzam? Zostało powiedziane, że ten świat no gdzieś tam my tworzymy i to rodzice powinni nad tym panować. Rzeczywiście, bo kto jak kto, ale rodzic powinien mieć największy interes właśnie w tym, żeby to dziecko wychować dobrze na normalnego człowieka, a nie jakiegoś wirtualnego, bo to się przełoży na dalsze życie, na współpracę z takim dzieckiem, no i na starość tego rodzica czy tego dziadka. A tutaj wszystko tak idzie no, w bardzo złym kierunku, ale jeszcze jest jedna kwestia, że...
Puentujmy już, panie Tadeuszu, puentujmy.
Już mówię, to, że coś jest, nie jest zabronione, no to się okazuje, że jest dozwolone. I mamy przykład, jak wpuszczono hulajnogi na chodniki i tak dalej, i była samowolka, chaos, jakieś tam różnego rodzaju komplikacje. Później dopiero dorabiamy do tego jakieś ramy, ograniczenia. Myślę, że najpierw powinno się coś tam zbadać. Samochody, zanim się puści na szosę, to prototyp, badania, a nie, wypuścimy, zobaczymy, jak ludzie zareagują. Może się zabije dwóch, a nie 200, może będzie jeździł.
I dziękuję
tak samo
panu
z wszystkimi gierkami. Do miłego.
Taka puenta.
Ja myślę, że to bardzo ciekawe porównanie, czy przykład osób jadących w jednym samochodzie na małej przestrzeni, właściwie będących czy w bańce, czy w bajce. Mhm. Jedno i drugie określenie właściwie się tutaj sprawdza. No to jest rzeczywiście taki przykład, który kieruje naszą uwagę w stronę właśnie kształtowania pewnych nawyków w rodzinie, posiadania pewnej świadomości przez ludzi dorosłych, przez młodych ludzi na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje cały ten przemysł. Ja powiem może o tym że też, że od wielu lat, kiedy spotykam się z młodymi ludźmi, to takie spotkania zawsze są, tematyka tych spotkań krąży wokół uświadomienia młodym ludziom, w jaki sposób przemysł cyfrowy wykorzystuje metody, techniki i narzędzia przyciągania ich uwagi. I okazało się w tym roku, że rzeczywiście zostało to udowodnione naukowo. Grupa, zespół badawczy z Uniwersytetu w Pittsburghu przeprowadzili badanie, z których jasno wynika, że im wcześniej zaczniemy edukować dzieci na temat tych wszystkich rozmyślnych technik, metod i narzędzi przyciągania nas do tej rzeczywistości, tym zwiększa się samokontrola tych dzieci w tej rzeczywistości. To jest chociażby jeden z tych elementów. Ale mówiąc oczywiście o rodzinie, no to nawyki, nawyki i jeszcze raz nawyki. Problem tylko polega na tym, że ludzie dorośli często są nieświadomi tego, że poddają się tym zabiegom tej technologii i bardzo często zdarza się, że to dzieci w rozmowie ze mną mówią: naprawdę przeszkadza mi to, że kiedy przychodzę do mojego taty i chcę mu opowiedzieć, co się wydarzyło w szkole, to on wtedy przewija TikToka i nie podnosi nawet głowy z nad ekranu.
Czyli to nawet dzieci zauważają brak zainteresowania.
To jest ten paradoks, bo my dzisiaj bardzo mocno skupiliśmy się na straszeniu technologią naszych dzieci. Oczy ci wyjdą, mózg ci się zlasuje, z mózgu kalafior. To są bardzo popularne stwierdzenia, które słyszę od młodych ludzi. Ostatnio byłem na spotkaniu w szkole podstawowej. Jeden z uczniów w siódmej klasie na pytanie o to, co jest najtrudniejsze dla nich w dorastaniu ze współczesną technologią, powiedział mi, że to jest sytuacja, w której jego rodzice za każdym razem, kiedy zdarzy się w jego życiu coś złego, obwiniają za to technologię. Dostał jedynkę, bo za długo siedział na TikToku. Zapomniał o treningu piłkarskim, bo za długo przeglądał YouTuberów do nocy. Jest przeziębiony, ponieważ nie wyszedł na świeże powietrze, tylko grał. I w tych wielu wypowiedziach pewnie jest jakaś prawda, ale nie możemy demonizować tej technologii, tylko musimy współuczestniczyć w życiu naszych dzieci i ich słuchać. I jak ich wysłuchamy, to mimo tego, że one są bardzo mocno zaangażowane w tą rzeczywistość, kiedy ich zapytamy o relacje z rodzicami, to oni ją naprawdę dostrzegają, proszę państwa.
No to proszę, to teraz pan mi troszeczkę zgasił moje kolejne pytanie, bo napisałem sobie to pytanie tutaj w trakcie naszej rozmowy, też pod wpływem tego, co mówili nasi słuchacze, tego, co pan profesor powiedział, że taki wniosek mi się nasunął, że być może po prostu rodzic jest bezsilny w tych staraniach o uwagę dziecka w zderzeniu z tym, co mu oferuje po prostu internet i ten cyberświat. No ale tu się okazuje, że może i jest bezsilny, ale trochę na własne życzenie.
Ja myślę, że w dużym stopniu na własne życzenie, dlatego, że my dzisiaj na własne życzenie, ale też niekoniecznie z własnej winy. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy właściwie pierwszym pokoleniem rodziców, które zmaga się z pewną rzeczywistością, która tak silnie absorbuje dzieci. My wcześniej nie mieliśmy do czynienia nigdy z taką sytuacją i trochę błądzimy jak dzieci we mgle, trochę zaczynamy przejmować pewne slogany, pewne takie mity, które krążą w społeczeństwie, czyli na przykład najlepiej posługiwać się sformułowaniem, mówiąc o rzeczywistości cyfrowej naszych dzieci, najlepiej im powiedzieć, że są uzależnione od tej technologii. Ponad 90% młodych ludzi, jak ich pytam, czy kiedykolwiek usłyszało z ust osób dorosłych takie sformułowanie, podnosi ręce do góry. A przecież co chce powiedzieć ten rodzic, używając tego prostego żołnierskiego stwierdzenia? On chce powiedzieć swojemu dziecku, że niewystarczająco czasu poświęciło dzisiaj na edukację, że niewystarczająco czasu poświęciło na zabawę z młodszym rodzeństwem, że nie wykonało wszystkich obowiązków domowych, o które je poprosiliśmy. To się dzisiaj mieści w tym prostym stwierdzeniu: jesteś uzależniony od tej technologii. My jako rodzice chcemy zmieniać u naszych dzieci nawyki, a mówimy naszym dzieciom, że są chore.
Proszę Państwa, jeszcze kilka minut naszej audycji. Przypomnę w tym momencie dwie rzeczy. Po pierwsze, naszym gościem jest profesor Jakub Andrzejczak, który bada wpływ technologii cyfrowej na społeczeństwo. No i numer telefonu 618-654-654. Panie profesorze, kiedy ja chciałem zapytać o tę bezsilność rodzica wobec tej rzeczywistości, z jaką się zderzamy, no to miałem na myśli to, że być może rodzic by chciał, ale jego oferta jest mniej atrakcyjna niż to, co oferuje ten właśnie sztuczny świat w komórce, w komputerze, w laptopie itd.
Jeżeli zaczniemy te działania podejmować w stosunku do nastolatka, to z pewnością rodzic, czy oferta rodzica jest na straconej pozycji, ale czy oferta rodzica nie była na straconej pozycji 50 lat temu w odniesieniu do nastolatka, kiedy rodzice proponowali niedzielny obiad u babci, no również była mało atrakcyjna. I dzisiaj też jest mało atrakcyjna, ale jeżeli zaczniemy prowadzić tę profilaktykę i jeżeli będzie, nawet nie tyle profilaktykę, co w ogóle wychowywanie do bycia cyfrowym obywatelem od najmłodszych lat, jeżeli my jako rodzice żywo zainteresujemy się tą rzeczywistością, to my to rzeczywiście możemy zmienić. Ja może podpowiem tutaj taki przykład. Mam nadzieję, że mój syn starszy nie słucha. Nie słucha, bo jest w szkole. Ludzie się bardzo dziwią, kiedy ja mówię, że mam wpływ na algorytmy TikToka na koncie mojego starszego syna. I wtedy wszyscy patrzą na mnie dosyć dziwnie. Ale okazuje się, że ja rzeczywiście mam. A mianowicie, mając sam TikToka, podsyłam mojemu synowi przez komunikator linki do treści, które uznaję za wartościowe.
Ale syn o tym wie, że pan to podsyła?
Tak, bo on je widzi. Podsyłam jemu, on to odtwarza, a algorytm TikToka uznaje, że on jest tym zainteresowany. W związku z tym podsyła mu coraz więcej treści, które ja bym chciał, żeby on oglądał.
No tak. No,
bardzo proste.
Panie profesorze, pan się nie kryje z tym, bo pan to na swoim profilu też ujawnia. Pan ma dwóch synów.
Tak.
Rozumiem, mówił pan o starszym, a młodszy, jak wygląda kontakt młodszego z...
A młodszy jest ośmiolatkiem, który wchodzi dopiero w tę rzeczywistość cyfrową.
Dopiero wchodzi, czyli...
Tak, nie ma swojego telefonu komórkowego.
Nie ma.
Nie.
A nie czuje się z tym źle?
Nie, absolutnie nie. Nie czuje się z tym źle. Natomiast bardzo lubi grać w Minecrafta, bardzo lubi oglądać, jak inni grają w gry. To jest bardzo popularne. Zresztą wiem, że ludzie dorośli nie do końca tego to rozumieją. Po jednym z takich spotkań podbiegł do mnie pan mniej więcej w wieku 45-50 lat, wymachując swoim telefonem. Mówi: proszę pana, czy to jest niedorzeczne? Jak można oglądać, jak inni grają w gry? No i ten sam przeciętny dorosły potem idzie do domu, siada w fotelu, włącza telewizor i ogląda, jak inni oglądają telewizję. Albo remontują domy. I on nadal siedzi i nie rozumie, dlaczego jego dziecko ogląda, jak inni grają w gry. To jest zupełnie naturalny element rozwoju młodych ludzi. Musimy to zrozumieć. Te nasze zachowania w przestrzeni świata cyfrowego często są zrozumiałe, jeżeli pojmiemy, w jaki sposób my się tym... My wchodzimy w tę rzeczywistość. Także tak, mój młodszy syn uwielbia grać w Minecrafta, ale też gramy tylko i wyłącznie offline, tylko w trybie kreatywnym. No więc pod pewnymi warunkami, pod pewnymi względami.
W jednym z komentarzy pod innym pana postem, nie tym o tych stronach rozbierających osoby na zdjęciach. Pani Agnieszka Tymińska napisała taką uwagę. W wielu krajach bezpieczeństwo w sieci jest stałym elementem programu nauczania od najmłodszych lat. Informacje pojawiają się systematycznie w formie dostosowanej do wieku.
Tak.
Dużo jest tych krajów, czy to już
nie.
jest... Nie.
Nie.
Czyli nie w wielu krajach. Pani Agnieszka się pomyliła.
Znaczy staramy się wprowadzać to rzeczywiście w coraz większej liczbie krajów. Ta świadomość rzeczywiście rośnie. Natomiast gdybym ja miał zrobić taki przegląd, ja jestem zafascynowany profilaktyką i edukacją dwóch krajów, a więc Australii i Nowej Zelandii. I wszelkiego rodzaju działaniami, które tam mają miejsce. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to polecam, bo tam już nie idziemy już tylko i wyłącznie w pytania dotyczące dzieci, ale idziemy bardzo mocno na przykład w edukację seniorów do korzystania z przestrzeni tego świata. Więc, ale nie ulega wątpliwości, że dzisiaj potrzebujemy tej edukacji, która będzie rzeczywiście naturalnym niemal elementem edukacji na poziomie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wcale nie jako osobny przedmiot. Ja uważam, że dzisiaj ta rzeczywistość, w której realizujemy tyle potrzeb, w której toczy się tyle elementów naszego codziennego życia, jest doskonała do tego, żeby móc te treści realizować właściwie na wszystkich przedmiotach szkolnych, na języku polskim o komunikacji, na wychowaniu fizycznym, o potrzebie kultury fizycznej, na fizyce, o tym, jak działają te przemyślne urządzenia i tak dalej, i tak dalej. Na matematyce, o algorytmach.
Wszędzie praktycznie. Pana credo, nie wiem, czy to ja powinienem przeczytać, ale po prostu też z pana strony cytuję. Jednym z największych problemów naszych czasów jest fakt, że umożliwiamy młodym ludziom docieranie do treści, do których nie są przygotowani rozwojowo. Zmaganie się z nimi nie przyspieszy ich dorastania, ale zabierze im dzieciństwo, a niekiedy także dorosłość.
Tak jest.
Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był profesor Jakub Andrzejczak, kierownik Zakładu Socjologii Wychowania Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu, członek pracowni profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję za uwagę i dobrego weekendu.